Mówi Paryż RFI, 11 dzień stycznia 2008 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum Eurekę oraz magazyn z cyklu Mija tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI, i oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Zmarł były prezydent Indonezji Suharto. George Bush powiedział w Jerozolimskim Instytucie Pamięci Yad Vashem, że ze łzami w oczach, że Stany Zjednoczone powinny były w czasie wojny zbombardować nazistowski obóz zagłady w Auschwitz. W Kolumbii uwolniono z rąk komunistycznej partyzantki porwane przez nią przed 2 laty dwie zakładniczki. Sąd w Paryżu oddalił wniosek byłej żony prezydenta Francji, Nicolas Sarkoziego, o wycofanie z obiegu książki poświęconej jej osobie oraz postaci jej byłego małżonka. Mówi Paryż RFI. Zmarł 86-letni były prezydent Indonezji Suharto. Informację tę podała indonezyjska telewizja. Stan zdrowia byłego prezydenta Indonezji pogorszył się w piątek. Suharto był utrzymywany przy życiu za pomocą aparatury medycznej. Do szpitala przyjechał również wiceprezydent kraju Yusuf Kala, który oficjalnie stwierdził zgon Suharto. Bezpośrednią przyczyną zgonu byłego prezydenta było zapalenie płuc, jednak od dłuższego już czasu cierpiał on na anemię, niewydolność ciśnienia, na chorobę nerek oraz serca. Suharto rządził Indonezją przez 32 lata, od 1998 roku po gwałtownych zamieszkach spowodowanych azjatyckim kryzysem finansowym podał się do dymisji. Mówi Paryż RFI. W Kolumbii uwolniono z rąk komunistycznej partyzantki porwane przez nią przed 2 laty dwie zakładniczki. Clara Rojas i Consuela González przybyły na pokładzie helikopterów Czerwonego Krzyża do stolicy Wenezueli Caracas, gdzie przywitały ich rodziny i przedstawiciele władz Wenezueli. Pani González, 57-letnia posłanka porwana przez komunistów 10 września 2001 roku, powiedziała, że to powrót do życia. Mam chwilami wrażenie, że śnię. Clara Rojas, najbliższa współpracowniczka Ingrid Betancourt, poinformowała, że nie miała z nią żadnej styczności od 3 lat. Podała również, że porywacze przekazali wenezuelskiemu ministrowi spraw wewnętrznych Ramonowi Hacinowi dowody, że 8 innych zakładników pozostaje nadal przy życiu. W wywiadzie dla Radia Kolumbijskiego pani González powiedziała, że porywacze lepiej traktują kobiety, mężczyźni są natomiast skuci łańcuchami dzień i noc. Prezydent Kolumbii Alvaro Uribe uznał skuteczność działania Hugo Chaveza, wzywając komunistów z FARC do rozmów pokojowych. Komuniści twierdzą, że gotowi są zwolnić 43 dalszych zakładników w zamian za wypuszczenie z więzień kolumbijskich 500 swoich kompanów. Tymczasem Chavez delektuje się swym sukcesem, zapowiadając powołanie w Wenezueli obozu humanitarnego. Jak wiadomo, FARC dysponuje na terenie Wenezueli znacznym zapleczem, zakładników zaś chcą wydawać wyłącznie Chavezowi. Zdaniem agencji Reutera ten sukces dyplomatyczny Chaveza zetrze wspomnienie upokarzającej świątecznej porażki. Jego podobnej operacji przyczyni się do wzmożenia międzynarodowych nacisków na prezydenta Uribe, by poszedł na dalsze ustępstwa wobec terrorystów. Mówi Paryż RFI. Prezydent George Bush zakończył swą wizytę w Izraelu i przybył w piątek po południu do Kuwejtu. To pierwszy spośród 4 krajów arabskich, do których amerykański prezydent zawita. George Bush odwiedził dzisiaj, to znaczy w piątek w Jerozolimie, memoriał zagłady Yad Vashem. Towarzyszyli mu prezydent Szymon Peres, premier Ehud Olmert i prezes Instytutu Yad Vashem Tommy Lapid. Byli też obecni szefowie dyplomacji obu krajów, panie Condoleezza Rice i Cipi Livni. W czasie piątkowej wizyty w Yad Vashem prezydent George Bush ze łzami w oczach powiedział, że Stany Zjednoczone powinny były w czasie wojny zbombardować nazistowski obóz zagłady Auschwitz, by powstrzymać ludobójstwo. Według przewodniczącego Instytutu Avnera Shaleva słowa Busha były skierowane do sekretarz stanu, pani Condoleezzy Rice. Bush wypowiedział się w momencie, gdy oglądał zdjęcia lotnicze Auschwitz wykonane w czasie wojny przez amerykańskie samoloty. Prezydent Stanów Zjednoczonych zastanawiał się wspólnie z Condoleezzą Rice, dlaczego amerykański rząd w czasie wojny nie zdecydował się na zbombardowanie obozu. Powinniśmy byli to uczynić, powiedział Bush według relacji Shaleva. Po wyjściu z Yad Vashem, Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, iż jego wizyta uświadomiła mu, iż ze złem należy walczyć nieustannie. Oddział hołd ludziom, którzy nie utracili wiary w zwycięstwo w takim starciu. George Bush, który od środy przebywał na Bliskim Wschodzie, po odwiedzeniu Yad Vashem w Jerozolimie, udał się jeszcze do Galilei. Mówi Paryż RFI. Financial Times ujawnił w piątek, że Stany Zjednoczone żądają, by do końca lutego Korea Północna ujawniła szczegóły swojego programu nuklearnego. Władze w Pjongjangu twierdziły w zeszłym tygodniu, że pełne sprawozdanie o swym programie atomowym przekazały w listopadzie 2007 roku zgodnie z podjętymi wcześniej zobowiązaniami. Strona amerykańska zaprzeczyła temu i oświadczyła, że do 31 grudnia, kiedy upłynął termin, nie otrzymała żadnych informacji. Teraz Robert Hill, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na rozmowy o programie atomowym Korei Północnej, ponowił wezwania i zażądał pełnej przejrzystości i dotrzymywania obietnic. W lutym 2007 roku Korea Północna zobowiązała się w zamian za pomoc gospodarczą i finansową do zawieszenia programu atomowego oraz do udostępnienia danych na ten temat. Chodziło m.in. o ujawnienie dokładnej ilości plutonu, jaką reżim północno-koreański zdołał wyprodukować. Stany Zjednoczone chcą ponadto wyjaśnić swoje podejrzenia, że Pjongjang posiadał tajny program wzbogacania uranu na potrzeby broni jądrowej. Porozumienie w sprawie zamrożenia programu atomowego Korei Północnej zawarto podczas sześciostronnych negocjacji w Pekinie z udziałem obu państw koreańskich, Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji i Japonii. Mówi Paryż RFI.
Zmarł Sir Edmund Hillary, legendarny zdobywca dachu świata Mount Everestu. Miał 88 lat, słynny himalaista, znany ze skromności i serdeczności. Zmarł na skutek ataku serca w szpitalu w Oakland. Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie. Sir Ed uważał się za zwykłego Nowozelandczyka o skromnych talentach. W rzeczywistości był gigantem, powiedziała pani premier Nowej Zelandii Helen Clark na wieść o śmierci Hillary'ego. W całym kraju na znak żałoby narodowej flagi zostały opuszczone do połowy masztu. 29 maja 1953 roku Sir Hillary jako pierwszy człowiek w historii zdobył wraz z Sherpą Tenzingiem Norgajem Mount Everest. Sherpa Tenzing zmarł w roku 1986. Do historii przeszło zdanie, jakim zdobywca podsumował słynny wyczyn: załatwiliśmy skurczybyka. Na falach BBC usłyszał je cały świat. Sir Hillary był nie tylko bohaterem, który pokonał Everest. To człowiek, który przeżył życie pełne determinacji, pokory i serdeczności dla innych, powiedziała pani Clark. W Nepalu na wieść o śmierci Hillary'ego wśród Sherpów zapanował wielki smutek. Uważaliśmy go za drugiego ojca, oświadczył Zimba Zangbu, wiceprezes Stowarzyszenia Nepalskiego Himalaizmu. Brytyjski premier Gordon Brown złożył hołd nadzwyczajnemu bohaterowi. Powodzenie wyprawy Hillary'ego i Tenzinga Norgaja ogłoszono publicznie 2 czerwca 1953 roku w dniu koronacji Elżbiety II, która kilka dni później nadała nowozelandzkiemu himalaiście tytuł szlachecki. Wyprawą kierował brytyjski pułkownik John Hunt. W ciągu wielu lat kariery Sir Edmund Hillary kierował wieloma wyprawami w Himalaje i na Antarktydę. Podczas wizyty w Polsce w czerwcu 2004 roku odznaczony został przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Hillary był autorem licznych książek. Trudnił się również pszczelarstwem.
Mówi Paryż RFI. Pani Aung San Suu Kyi, przywódczyni birmańskiej opozycji, laureatka pokojowej Nagrody Nobla, spotkała się w piątek z przedstawicielem junty wojskowej, generałem Aung Kyi. To pierwsze od 2 miesięcy i czwarte od listopada zeszłego roku spotkanie birmańskiej opozycjonistki zmianowanym przez juntę w październiku ubiegłego roku przedstawicielem rządu do spraw osobistych z nią kontaktów. Wedle oficjalnego komunikatu trwająca godzinę rozmowa odbyła się w rządowej rezydencji, do której przewieziono pozostającą w całkowitej izolacji Aung San Suu Kyi. Opozycjonistka z ostatnich 18 lat, aż 20, spędziła w areszcie domowym. Nie ujawniono treści rozmowy. W opinii opozycyjnej Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji, której przewodniczy pani Suu Kyi, poprzednie rozmowy z przedstawicielem rządu nie przyniosły żadnego rezultatu. Władze uzależniły postęp w takich kontaktach od wstrzymania poparcia opozycji dla zachodnich sankcji wobec junty, a także rezygnacji z konfrontacyjnej postawy. przywódczyni Ligi, wyrażała natomiast gotowość do współpracy z wojskowymi władzami swojego kraju. W interesie państwa jestem gotowa do współpracy z rządem, by powiódł się proces dialogu, stwierdziła. Zdaniem opozycji birmańskiej, jej spotkania z przedstawicielem władz to pierwsza od 1988 roku, czyli od czasu zdławienia przez juntę Ruchu na Rzecz Demokracji, okazja nawiązania dialogu.
Sąd w Paryżu odrzucił wniosek złożony przez byłą małżonkę prezydenta Sarkozy'ego, która żądała wycofania nakładu poświęconej jej książki. W dziele Cecilia, wydanej nakładem oficyny Flammariona, autorka Anna Biton cytuje jakoby słowa byłej pani Sarkozy, która określa obecnego prezydenta jako człowieka, który nie kocha nikogo, nawet swoich dzieci, oraz nazywa go skąpcem. Cytaty te nie przypadły do gustu Cecilii, która domagała się wycofania książki z księgarń pod pozorem ingerencji w jej życie prywatne. Już wcześniej, co smakowitsze cytaty, opublikowały tygodniki Le Nouvel Observateur oraz Le Point. Sąd orzekł, że żądane środki są niewspółmierne w stosunku do poniesionych strat moralnych, że książka znajduje się już w obiegu i że nie podano do sądu tygodników, które zamieściły wybrane fragmenty rzeczonego dzieła. Jednym słowem, pani Sarkozy obudziła się niejako po czasie i na przyszłość powinna bardziej uważać na wypowiadane opinie. Dodajmy, że dwa inne dzieła poświęcone dumnej byłej pierwszej damie Republiki pojawiły się niemal w tym samym czasie na rynku wydawniczym we Francji. Jedno nosi znamienny tytuł Zerwania, drugi niczym polityczny kryminał zwie się Cecilia, ukryte oblicze byłej pierwszej damy, ale zamieszczone tam rewelacje nie stały się jak dotąd przedmiotem sądowej skargi samej zainteresowanej.
Mówi Paryż RFI, łączymy się z Grodnem. Przy telefonie nasza korespondentka na Białorusi, Joanna Niemczynowska.
Ostatnie zmiany w ustawodawstwie białoruskim dotyczące działalności przedsiębiorstw prywatnych wywołały falę protestów ze strony tutejszych handlowców. Powodem jest obowiązujący od 1 stycznia tego roku dekret prezydenta Aleksandra Łukaszenki zabraniający prywatnym przedsiębiorstwom zatrudnienie pracowników najemnych, a co za tym idzie zmianę stanu prawnego tych przedsiębiorstw, co oznacza ich ponowną rejestrację. W znak protestu przeciwko tym, jak twierdzą handlowcy, restrykcjom, wielu z nich ogłosiło bezterminowy strajk i zaprzestało swojej działalności. Wczoraj zaś w Mińsku przed siedzibą rządu Białorusi w obronie swoich praw manifestowało około 2000 handlowców. Akcja zakończyła się wieczorem starciem z oddziałami specjalnymi milicji, ponieważ władze uznały, iż była ona niezgodna z prawem. Zatrzymano 27 osób, w tym przewodniczącego Zjednoczonej Partii Obywatelskiej Anatolia Lebiedźko, znanego działacza opozycyjnego. Dzisiaj Sąd Rejonowy Mińska skazał zatrzymanych wczoraj 3 działaczy Ruchu o Wolny Rozwój Przedsiębiorczości na karę grzywny i 10 dni aresztu, jak głosi wyrok, za chuligaństwo. Lider tego ruchu, Wiktor Gorbaczew, wezwał wczoraj prywatnych przedsiębiorców do konsolidacji wysiłku w walce o swoje prawa. Uważa on, iż władze dopuściły się obecnie kolejnego ataku na handel prywatny. Zdaniem Dmitrija Gurczenko, który stoi na czele ruchu przedsiębiorców prywatnych Perspektywa, ostatni dekret Aleksandra Łukaszenki zabraniający zatrudnienia pracowników najemnych pozbawi pracy tysięcy osób. W odpowiedzi na pretensje handlowców Ministerstwo Gospodarki Białorusi oświadczyło, iż dekret upraszcza proces utworzenia nowych przedsiębiorstw prywatnych i zakłada w przyszłości dostosowanie ich działalności do norm europejskich. Analizując zamieszanie wokół dekretu, komentatorzy niezależnej białoruskiej Biogazety w ostatnim jej numerze zauważają, iż duża część handlowców zgadza się z tym zdaniem. Mianowicie zapłacili należne podatki i złożyli wnioski o zmianę statusu przedsiębiorstw. Nie wiadomo więc, jak dużo ich weźmie udział w kolejnej akcji protestacyjnej w Mińsku, zapowiadanej na 21 stycznia. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Piotr Kamiński i Piotr Błoński. Coś chyba drgnęło. Oto co pisze dzisiaj w komentarzu na temat zwolnienia dwóch kolumbijskich zakładniczek jeden z paryskich dzienników.
Porywacze wreszcie wypuścili swe ofiary. Nie wyobrażajmy sobie jednak, że to skutek nagłego humanistycznego nawrócenia kolumbijskich rewolucyjnych sił zbrojnych. Dawno zarzuciły one wszystkie programy polityczne, parając się handlem narkotyków i kidnappingiem. Dowiodły swego cynizmu, zapowiadając zwolnienie dziecka Klary Rojas, odebranego matce, gdy miało 6 miesięcy, choć nie było już w ich rękach. Ich gest, opatrzony polityczną oprawą przez Chaveza, należy więc potraktować z najwyższą nieufnością. Ich taktyka polega na przyprawianiu prezydentowi Uribe gęby negatywnego bohatera ich ponurej komedii, choć dwukrotnie wybrany prezydent próbuje uwolnić swój kraj od gangreny, jaką stanowi ta partyzantka. W nadziei na zwolnienie dalszych zakładników nie należy więc osłabiać pozycji prezydenta ani destabilizować jego kraju, a tego właśnie pragną Fachk i Chavez. Dialog podjęty przez Sarkozy'ego nie może oznaczać uznania dla terrorystów. Jeśli należy wywierać jakieś naciski, to na porywaczy, nie na demokratycznie wybranego prezydenta Uribe. Każde słowo w tym komentarzu trafia w dziesiątkę. Pytanie brzmi jednak nie co, ale kto. Otóż budujący ten komentarz pojawił się na łamach Libération, lewicowego dziennika, który nie zawsze kryje swoje sympatie dla Chaveza i bliskich mu tendencji politycznych. Wyjaśnienie może być tylko jedno. Bliższa koszula ciału. Skoro prezydent Sarkozy wszedł w układy z Chavezem, Libération uznała za rzecz pilniejszą dać mu psztyczka w nos niż afirmować swe polityczne sympatie. Na to zawsze będzie czas. Potem. Mniejsze zdumienie budzi rzecz prosta obecność na łamach Le Figaro wypowiedzi dwóch profesorów paryskich uczelni, Bernarda Moneta i Filipa Verriego, którzy również przerywają milczenie na temat jawnie przestępczej natury kolumbijskiej organizacji, określanej we francuskich mediach wykwintnym mianem marksistowskiej. Złośliwy powiedziałby pewnie, że nie ma tu głębszej sprzeczności, ale mniejsza o to. Profesorowie przypominają, że gang ów nie tylko handluje narkotykami i porywa, ale wymusza haracz na okolicznych przedsiębiorstwach, wysadzając w powietrze ciężarówki i rurociągi. Mimo to udaje mu się zmusić coraz więcej praworządnych państw do wywierania nacisku na władze kolumbijskie. Wystarczy porwać ich obywatela. Metoda ma coraz liczniejszych naśladowców, zwłaszcza w dobie baryłki za $100. Nigeria na przykład produkuje ich 2,5 miliona dziennie. W delcie Nigru tłoczą się największe firmy naftowe świata. Tam też działa jednak bratni gang o pięknej nazwie MEND. Skrót od Ruch Emancypacji Delty Nigru. Metody stosuje dokładnie takie same jak towarzysze Chaveza z FARC. Dzięki nieustannym napaściom i porwaniom produkcja naftowa Nigerii spadła przez ostatnie lata o 20%. Profesorowie piszący na łamach Le Figaro nie posuwają się jednak do sugestii, iż taki skutek w odniesieniu do 6. co do wielkości eksportera w łonie OPEC-u nie może być obojętny prezydentowi Chavezowi, królowi wenezuelskiej ropy naftowej. Tamże na dyskusyjnych stronach Le Figaro ciekawy test Luca Ferriego, efemerycznego ministra oświaty w rządzie Chiraca, który pisze o trudnej sytuacji francuskiego przedsiębiorcy. Strasznie się on zawiódł na Chiracu, który nie ruszył ani 35-godzinnego tygodnia pracy, ani podatku od wielkich fortun, ani strasznego deficytu państwowego. Wystarczyło zaś, by 3 studentów wyszło na ulicę, a odszczekiwał wszystko. Nasz przedsiębiorca patrzy więc z nadzieją na Sarkozy'ego, w nadziei, że ów nie pęknie. W życiu prywatnym też mu się wiedzie średnio. Gdy przyjmuje na przykład u siebie kolegów szkolnych, dzieci lub wnuków, odkrywa z przerażeniem, że nie potrafią oni powiedzieć dzień dobry ani dziękuję, że nie sposób z nimi zamienić dwóch zdań o literaturze, muzyce lub historii, a o ortografii nie mają pojęcia. W przyszłości będą szukać etatu, ale na pewno nie pracy. Rzecz w tym, że nasz przedsiębiorca sam ponosi za to odpowiedzialność, gdyż nauk natychmiastowej konsumpcji, na jakim opiera się jego działalność, nie da się pogodzić z wychowaniem i wykształceniem. Marx miał tu rację. Kapitalizm to permanentna rewolucja. Kto nie uprawia nieustannej innowacji, ten ginie. W łonie globalizacji to konserwatysta jest rewolucjonistą. To on niszczy tradycję, po czym jak król Klaudiusz opłakuje jednym okiem, z czego się śmieje drugim. Tyle, że 7 milionów Francuzów żyje za 800 euro miesięcznie, czyli za cenę jednego iPhone, a praca przestała być treścią życia jak u średniowiecznego wieśniaka, stając się jedynie źródłem dochodu, pisze Luc Ferry w Le Figaro. I najwyraźniej, sam w to nie wierząc, sugeruje powrót do wielkich dzieł przeszłości, których wielkość leczyć ma ulotne żądze, oraz powrót do korzeni historycznych i rodzinnych. Miło się tego słucha, rzecz prosta, choć trudno zetrzeć z pyska uśmieszek sceptycyzmu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Z Le Monde dowiadujemy się, że francuski kontrwywiad odnotował w ostatnich dniach kilka apeli pochodzących ze środowisk islamistycznych, a dotyczących uderzenia na Paryż, Francję lub francuskich polityków. 10 stycznia zaś portugalscy kontrolerzy lotów przypadkiem przechwycili na falach krótkich rozmowę, w której wspomniano o ataku na wieżę Eiffla. Naturalnie informacje przekazano francuskim służbom. Te informacje nie budzą jakiejkolwiek paniki wśród tych służb, zapewnia policjant informator dziennika. Dokładają się jedynie do innych znalezionych w ostatnich dniach w internetowych witrynach dżihadu, gdzie apeluje się do braci, by uderzyli na Paryż. Można w nich przeczytać, że należy na przykład, cytuję, położyć kres ambicjom prezydenta Sarkoziego w krajach Magrebu, koniec cytatu, albo doprowadzić do załamania gospodarczego we Francji na światową skalę. To był inny cytat. Jeden z amerykańskich ośrodków nasłuchu siatek Al-Kaidy donosi zaś o groźbach, znowu cytuję, przeciw Paryżowi i jego merowi Bertrandowi Delanoë, po to, by spowodować upadek Sarkoziego. Koniec cytatu. To, nawiasem mówiąc, źle świadczy o orientacji autorów we francuskiej polityce. Poza osobistościami politycznymi wymienianymi w tych internetowych groźbach, celami są wieża Eiffla, pole elizejskie, paryskie lotnisko w Oasi, czy wreszcie podparyska dzielnica wieżowców La Défense. Poza zwiększoną ochroną mera Paryża, policyjne środki bezpieczeństwa nie zostały wzmocnione. Od kilku już miesięcy obowiązuje stan pogotowia Vigipirate czerwony, czyli najwyższy poziom alarmu przed Vigipirate szkarłatnym, wdrażanym jedynie w wypadku konkretnych zamachów. Co jednak nie znaczy, że gróźb najczęściej wyrażanych w witrynach salafickich nie traktuje się poważnie. Tym bardziej, że to właśnie salaficka organizacja dokonała 24 grudnia mordu na czworgu turystów francuskich w Mauretanii i że z tych samych kręgów pochodziły zapowiedzi zamachów, które skłoniły władze francuskie do zalecenia odwołania tegorocznego rajdu Paryż-Dakar. Na tym tle wyrazistości nabiera podana przez dziennik Le Figaro informacja o objeździe krajów Magrebu przez delegację francuskiej policji w celu ożywienia współpracy antyterrorystycznej, kończy Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Agnieszka Kumor.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Turcja jest odpowiedzialna za zniknięcie 9 cypryjskich cywilów podczas operacji wojskowej przeprowadzonej na północy wyspy od lipca do sierpnia 1974 roku. Osoby te zostały uznane za zaginione po ich zatrzymaniu przez tureckich żołnierzy. W swym orzeczeniu Trybunał w Strasburgu stwierdził, że Turcja nie przeprowadziła wiarygodnego śledztwa w tej sprawie. Jako że do zniknięcia doszło na terenach pozostających pod kontrolą armii tureckiej i w wyniku akcji podjętych przez rząd turecki, Ankara winna dostarczyć informacji na temat zaginięcia tych osób, czytamy w orzeczeniu sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ogółem 1498 Cypryjczyków pochodzenia greckiego i 502 tureckiego uznaje się do dziś za zaginionych wskutek fali przemocy, jaka objęła wyspę w latach 1963-64 i po inwazji Cypru przez Turcję w lipcu 1974 roku w następstwie nieudanej próby zamachu stanu podjętej przez greckich nacjonalistów. W roku 2007 po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci rodzinom zaginionych po obu stronach ówczesnego konfliktu udało się odzyskać szczątki ich bliskich zidentyfikowane przez komisję ONZ-owską, która dokonała ekshumacji ofiar w licznych mogiłach zbiorowych. Zorganizowany we czwartek w Pałacu Elizejskim 20. szczyt francusko-hiszpański położył nowe podstawy pod współpracę obu państw przeciwko organizacji separatystów baskijskich, ETA, i w walce z międzynarodowym terroryzmem. Przypomnijmy, że ETA zapowiedziała, iż nie cofnie się przed atakami na przedstawicieli hiszpańskiego prawa i porządku zarówno na terenie Hiszpanii, jak i po francuskiej stronie granicy. Postanowienia zawarte na szczycie między prezydentem Sarkozym a premierem Rodriguezem Zapatero miały na celu tropienie, identyfikację i lokalizację osób podejrzanych o sprzyjanie lub czynny udział w akcjach terrorystycznych. To pierwsze tego typu spotkanie dwustronne od czasu wyboru Nicolasa Sarkoziego na stanowisko prezydenta. Na marginesie szczytu ministrowie spraw wewnętrznych Michel Alliot-Marie i Alfred Pérez Rubalcaba podpisali umowę o stworzeniu pierwszej w historii wspólnej jednostki francusko-hiszpańskiej do walki z terroryzmem. Jej utworzenie zapowiedziano już w grudniu po zabójstwie dwóch członków hiszpańskiej gwardii cywilnej w Cap-Breton we francuskich Landach. W śledztwie uczestniczyli zarówno policjanci francuscy, jak i hiszpańscy, co zakończyło się aresztowaniem osób podejrzanych o to podwójne zabójstwo. Na kilka dni przed szczytem ścisła współpraca obu krajów doprowadziła do aresztowania kolejnych dwóch terrorystów baskijskich w Hiszpanii. Uczestnicy szczytu zapowiedzieli już wkrótce powołanie do życia kolejnych stałych jednostek współpracy, tym razem w zakresie wywiadu, jeśli chodzi o tropienie islamistów. Przed sądem w Düsseldorfie toczy się proces młodego islamisty libańskiego oskarżonego o pozostawienie walizki z ładunkiem wybuchowym w niemieckim pociągu latem 2006 roku. Serbska Główna Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia przedstawicieli ambasad amerykańskiej i brytyjskiej w Belgradzie w charakterze obserwatorów pierwszej tury wyborów prezydenckich, która odbędzie się 20 stycznia. Komisja podjęła decyzję odmowną, nie wziąwszy pod uwagę pozytywnej opinii serbskiego rządu, precyzuje AFP. Obecni będą obserwatorzy z ramienia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli Wspólnoty 12 byłych republik sowieckich. Sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer, złożył jednodniową wizytę w Bukareszcie.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Nanochód. Taką nazwę proponuje dla nowonarodzonego indyjskiego samochodu małolitrażowego, czyli modelu Nano, zaprezentowanego w czwartek przez firmę Tata. Czy zatem nanochód odniesie sukces podobny do jego prawzoru, jakim był Fiat Cinquecento? Istnieje różnica skali rynku. Cinquecento sprzedano w 3 milionach egzemplarzy w ciągu 15 lat, czyli średnio ćwierć miliona rocznie. Zdolności produkcyjne fabryki Nano wynoszą na razie około 300 tysięcy egzemplarzy rocznie, ale potencjalny rynek jest cokolwiek większy. Jeśli większości mieszkańców Indii w najbliższych latach nie będzie jeszcze stać na nanochód, mimo że jest on najtańszym samochodem na świecie, to sama tylko pozostała mniejszość stanowi klientelę wielomilionową. A co dopiero, gdy dodać do tego Chiny, już niebawem największy rynek motoryzacyjny na świecie. Perspektywy rozwoju tych dwóch południowoazjatyckich gigantów tłumaczą, dlaczego przemysłowcy tamtejsi nie zadowalają się już produkcją t-shirtów czy komputerów, lecz sięgają do rynku samochodów i samolotów, pisze w Lezyko Philippe Escande. W niedalekiej perspektywie, mimo generalnie niskiej stopy życiowej ludności, chińska czy indyjska klasa średnia, czytamy, będzie liczniejsza od europejskiej. Przemysłowcy antycypują jej potrzeby, ale myślą również o eksporcie do USA i Europy. Takie samo zjawisko obserwowaliśmy w Japonii w latach 70., a w Korei Południowej w latach 90. Najpierw ofensywa w gamie tańszych produktów, potem konkurencja na wszystkich polach. Taka Toyota konkuruje dziś z Mercedesem i BMW. Nie należy więc sądzić, że Europa i Ameryka obronią się, skupiając wysiłki na towarach wymyślnych, a luksusowych. Globalizacja nie zatrzymuje się na podziale pracy, biura badawcze i laboratoria na północy, warsztaty na południu, lecz przynosi konkurencję na wszystkich poziomach. Bądź co bądź, firma Tata, która właśnie wypuściła nanochód, przymierza się do wykupienia Jaguara i Land Rovera.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Cannes przyzwyczaił nas do mieszania siódmej muzy i polityki. Wybierając Amerykanina, Shena Penna, na przewodniczącego jury 61. wydania Cannes, które odbędzie się w dniach od 14 do 25 maja, nie odstąpił od tej tradycji. I jest to tym godniejsze podkreślenia, że znany ze swych lewicowych poglądów aktor i reżyser hollywoodzki stanie na czele jury w roku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. A pamiętamy przecież jego kontrowersyjną podróż do Iraku w 2002 roku, tuż przed amerykańską inwazją, w czasie której w bardzo nieprzyjemnych słowach wyrażał się o polityce swego kraju na Bliskim i Środkowym Wschodzie. W 2005 roku Sean Penn jako reporter San Francisco Chronicle śledził wybory prezydenckie w Iranie, prezentując, delikatnie mówiąc, niekonwencjonalny i oczywiście sprzeczny z oficjalną polityką Busha punkt widzenia na problemy tego kraju. W sierpniu 2007 roku aktor przyjęty został przez prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza. Ich wspólna fotografia obiegła całą prasę światową. Na początku kariery Pennem interesował się jednak głównie pewien określony typ prasy, zwany People. W połowie lat 80. aktor poślubił bowiem skandalizującą piosenkarkę Madonnę. Zagrał wraz z nią w filmie Shanghai Surprise, który okazał się kompletnym niewypałem, podobnie zresztą jak ich krótkotrwałe małżeństwo. O wiele ciekawsze były następne wcielenia Penna. Jego rolę młodego policjanta w filmie Colors Denisa Hoppera z 1988 roku i agresywnego żołnierza w Ofiarach wojny Briana De Palmy. W roli reżysera, producenta i scenarzysty Sean Penn zadebiutował w roku 1991, kiedy nakręcił Indiańskiego biegacza, film inspirujący się wojną w Wietnamie. 4 lata później wyreżyserował Obsesję, a w 2000 roku Obietnicę z doskonałym Jackiem Nicholsonem. W międzyczasie pełnym blaskiem zajaśniała także jego gwiazda aktorska. W 1997 roku na festiwalu w Cannes otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora za rolę w filmie She's So Lovely Nika Cassavetesa, a w 2004 roku w Hollywoodzie Oscara za kreację stworzoną w Rzece Tajemnic Clinta Eastwooda. Gra w tym filmie ojca opętanego rządzą zemsty po zabójstwie swego dziecka. Jednym z ostatnich dzieł Penna był amerykański fragment filmu dokumentalnego 110901, w realizacji którego uczestniczyło 11 reżyserów z całego świata. Każdy z nich nakręcił krótki film mający upamiętnić zamach z 11 września 2001 roku. Reagując na decyzję dyrekcji festiwalu w Cannes, Sean Penn nie krył swej dumy i wzruszenia. Wszędzie na świecie, powiedział, kino przeżywa prawdziwe odrodzenie. Coraz więcej filmów pobudza wyobraźnię, wywołuje emocje i refleksje. Pojawiła się także nowa generacja wyjątkowo uzdolnionych reżyserów. Festiwal w Cannes od dawna jest światowym epicentrum filmu i forum odkrywającym autorów i aktorów. Dlatego z niecierpliwością czekam na chwilę, kiedy będę mógł w nim uczestniczyć, tym razem jako przewodniczący jury.
There are people in this world who go looking for adventure. Christopher McCandless was searching for himself.
So you're a leather now.
I'm a leather?
Yeah, a leather tramp. That's what they call the ones that hoof it.
Don't you think you ought to be getting a job and making something of this life?
I only got one plan.
I'm going to Alaska.
Alaska, Alaska? We're sitting in Alaska.
I'm gonna be all the way out there.
Yeah.
In the wild.
Just, what are you doing when we're there? Now you're in the wild.
Just,
what are you doing?
You're just living, man. I read somewhere how important it is in life not necessarily to be strong, but to feel strong. To measure yourself at least once.
Where are your mom and dad?
Living their lives somewhere.
Nominacja Seana Penna na szefa ekipy sędziowskiej 61. edycji Cannes zbiegła się w czasie z wejściem na francuskie ekrany jego najnowszego filmu Into the Wild, opowiadającego autentyczną historię młodego człowieka z dobrej rodziny, który po studiach uniwersyteckich rezygnuje z perspektywy wspaniałej kariery zawodowej i wygodnego życia w zamożnym społeczeństwie, rzuca wszystko i instaluje się samotnie i na odludziu na Alasce. Losy Christophera McCandlessa, który znaleziony został martwy w porzuconym autobusie,
autobusie w najbardziej wyludnionym regionie Alaski ogromnie poruszyły dziennikarza Jona Krakauera. Napisał na ich temat książkę i ona stała się bezpośrednio inspiracją filmu Into the Wild. Lektura stanowi zresztą bardzo ważną część życia Penna. Jak wyznaje, każdy etap jego egzystencji wiązał się z jakimś autorem i jakąś książką. Zaczynał od Salingera, potem była epoka Dostojewskiego, Tolstoja, Pasternaka i Jacka Londona. Monologi Raskolnikowa ze Zbrodni i Kary uformowały go jako aktora. W więzieniu, gdzie za pobicie napastliwego admiratora Madonny spędził w 1987 roku 33 dni, odkrył eseje Montaigne'a. Przeczytał je w ciągu 2 dni. Przed pójściem do więzienia pisał poezję. Po pióro sięgał jednak tylko pod wpływem alkoholu. Kiedy przestał pić, przestał też pisać. Dzisiaj szuka pocieszenia w papierosach i reżyserii filmowej.
Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Zadziwiające zaiste podobieństwa między Francją a Polską ujawniają kolejne ankiety. Na ogół, niestety, w tym, co najgorsze. Niedawne badania międzynarodowe pokazały, że oba społeczeństwa należą do najbardziej nieufnych wobec wszystkiego. Władzy, świata, innych, a najprzód wobec samych siebie. Teraz się okazuje, że nigdzie indziej w świecie, może za wyjątkiem Włoch, młodzież nie widzi przyszłości w równie czarnych barwach. Źle się dzieje w państwie duńskim, pisał Szekspir. Akurat jest odwrotnie. Nie wiem, czy Dania, podobnie jak inne kraje skandynawskie, jest rajem na ziemi. W każdym razie we wszystkich statystykach ilustrujących to, co król Butanu nazwał szczęściem narodowym brutto, zajmuje pierwsze lub ostatnie miejsce w tabeli, zależnie od pytania, podczas gdy na przeciwległym biegunie obrały sobie stałe miejsce zamieszkania Polska, Francja i jeszcze 2-3 kraje, które cierpią na równie chroniczny brak przystosowania na granicy patologii. Te przygnębiające kontrasty ujawnia szeroko zakrojona ankieta przeprowadzana przez Instytut Kairos Future, który na zlecenie Fundacji na rzecz Innowacji Politycznej starał się zbadać stan umysłów 20 tysięcy młodych ludzi od 16 do 29 roku życia w 17 krajach świata, głównie z Unii Europejskiej, lecz także w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach, Indiach, Rosji i Tajwanie. Badania te omówiliśmy już pobieżnie, lecz warto zagłębić się w szczegóły i poszukać przyczyn tak drastycznych kontrastów w dobie globalizacji, która kojarzy się głównie z urawniłowką. Na swoją przyszłość patrzy przez różowe okulary 60% młodych Duńczyków, ponad połowa Amerykanów i z grubsza tyle samo innych Skandynawów. Francuzi, Włosi i Polacy zamykają zaś korowód, nie wychylając się poza 1/4 optymizmu. Ci ostatni równie są sceptyczni co do szans załapania się na dobrą pracę, w co wierzy 2-3 razy więcej Duńczyków i Amerykanów. Jedyne, co rozdziela młodzież polską i francuską, to kryterium konformizmu i otwarcia. Ta pierwsza, jak w Estonii czy nawet i w Rosji, wierzy w zalety globalizacji, ta druga zrzuca na nią winę za wszystkie jej nieszczęścia. I per analogiam polskie warcholstwo kontrastuje z francuskim stadnym instynktem, który każe 54% młodych Francuzów wierzyć i tylko 16% młodych Polaków, że trzeba się podporządkować oczekiwaniom innych, by zrobić karierę. Przekłada się to praktycznie na pierwsze przykazanie przyswojone przez francuską młodzież, która jako jedyna bodaj w świecie, i nic mnie bardziej nie przeraża, przedkłada ideę wpojenia dzieciom posłuszeństwa nad pomysł przyznania im autonomii, czyli niezależności. Radzę się wszak powstrzymać przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków. Jeśli młodzi Francuzi, Polacy czy Rosjanie patrzą na swoją lub zbiorową przyszłość bykiem, to dlatego głównie, iż nie wierzą w szczerość zmian systemowych, jakimi mamią ich politycy. Nawiasem mówiąc, brytyjski cud gospodarczy, jaki podstawiali nam pod nos liberalni komentatorzy, przekłada się na najwyższy niemal wskaźnik frustracji. Tylko 7% młodzieży w Wielkiej Brytanii wierzy w zbiorowe lepsze jutro, zaś globalizacja budzi tam podobną nieufność jak we Francji. Liberałowie starają się nam dowieść, że elastyczność i dereglamentacja są kluczem do sezamu. Wielka Brytania w tej perspektywie jest swoistym Eldorado. Dlaczego zatem domyślnym hasłem brytyjskiej młodzieży jest No Future, zastanawia się Szwedka Anna Stellinger ze zarządu wspomnianej fundacji? Czyżby elastyczność rynku pracy, sztandarowe hasło ultraliberałów, było głównym źródłem defetyzmu i lęku wśród młodzieży? Nie wszędzie, ale tam z pewnością, jak we Francji lub we Włoszech, gdzie młodzi najpóźniej wkraczają na rynek pracy, trzymając się maminej spódniczki do 30 roku życia. Cała elastyczność skupia się we Francji na młodzieży, której doskwiera największe bezrobocie i brak przystosowania zawodowego. System edukacji, niegdyś ponoć wyśmienity, robi bokami. Co czwarty student opuszcza uczelnię bez żadnego dyplomu. Kształcenie zbyt jest scholastyczne i jednotorowe, aby zapewniało mobilność w tak szybko zmieniającym się świecie. Można by jeszcze do tego dodać francuską obsesję oceniania i klasyfikowania, począwszy od żłobka. Bardziej tu liczy się hierarchia niż rzeczywista wiedza i umiejętności. Pozycja na liście ocen wyznacza raz na zawsze pozycję społeczną. Warto tu nadmienić, że w Finlandii, która od lat zajmuje pierwsze miejsca we wszystkich międzynarodowych testach mierzących poziom edukacji, uczniowie dostają pierwsze stopnie, gdy mają lat 16. Anna Stellinger uważa, że nie należy dać się zmylić pozorom. Jeśli młodzi uprawiają defetyzm, to nie dlatego, że nie chcą zakasać rękawów, lecz dlatego, że system jest zaryglowany. Doskwiera im brak autonomii, niezależności materialnej, reprezentacji politycznej. O to właśnie trzeba zadbać w edukacji, na rynku pracy, w systemie demokracji. Czemuż by nie dać prawa głosu 16-latkom, jak eksperymentalnie próbują tego Niemcy?
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Poprzednią Eurekę zakończyliśmy informacją, że naukowcy opracowują nawierzchnie dróg pozwalające na zmniejszenie drogi hamowania samochodu. Christine Leroy, dyrektorka do spraw technicznych Związku Kierowców Ciężarówek we Francji, twierdzi, że można wyobrazić sobie nawet nawierzchnię niejako samą nakierowującą pojazd na właściwą trajektorię, po tym jak stracił nad pojazdem panowanie kierowca. I przy pomocy umieszczonych w niej odpowiednich czujników zmiękczającą asfalt po odpowiedniej stronie, tak aby ułatwić hamowanie temu kierowcy. W podobny sposób w odpowiednie czujniki mogłyby być wyposażone przyautostradowe barierki, tak aby jak najszybciej informować odpowiednie służby o zaistniałym wypadku. Duża część prowadzonych obecnie prac naukowych poświęcona jest znacznemu polepszeniu systemu komunikacyjnego kierowcy z szosą, po której jedzie. W całej Europie tego typu badania są coraz częstsze. Na przykład informując kierowcę przy padającym deszczu, że za chwilę skończy się część autostrady pokryta nawierzchnią absorbującą dużą ilość wody, informujemy go jednocześnie o tym, że za chwilę będzie musiał wziąć pod uwagę podczas prowadzenia samochodu i kropelki wody wznoszone w powietrze przez poprzedzające go pojazdy. Kierowca mógłby także otrzymywać stale informacje na temat zbliżających się groźnych wiraży. Znak drogowy, uwaga, ostry zakręt tu nie wystarczy. Na temat znacznych podjazdów czekających go podczas jazdy warunków atmosferycznych, czy też nawet korków. Co prawda informacje te można uzyskiwać też przy pomocy montowanego w samochodach systemu GPS, ale to nie wszystko. Można tu wyobrazić sobie niezwykle istotne dla wybierających się w dłuższą podróż informowanie kierowców samochodów osobowych o liczbie ciężarówek znajdujących się przed prowadzonym przez niego pojazdem. Zdaniem Jacques'a Nouviera, naukowca w Ośrodku Badań Transportowych we Francji, marzeniem byłoby opracowanie takiego systemu, aby sam pozwalał on na modyfikację szybkości pojazdu w zależności od warunków jazdy. W Holandii pracuje się intensywnie nad wprowadzaniem tak zwanego dynamicznego zarządzania pasami drogowymi, czyli systemu odpowiednich świateł automatycznie zmieniających oznaczenie na drodze i zmieniających ją z szosy na przykład dwupasmowej w trójpasmową w zależności od natężenia ruchu. W Hiszpanii, Brazylii i w Australii stosuje się zamienne w zależności od natężenia ruchu wyjazdy do pracy czy z niej powroty przekwalifikowanie odpowiednich pasów ruchu drogowego. Póki co o tym wszystkim decyduje gdzieś człowiek siedzący przed ekranem komputera czy kamery, ale niedługo modyfikacje takie będą się wprowadzały same. Tylko kto będzie wtedy odpowiedzialny za wypadek? Kierowca czy droga? I na zakończenie serii dwóch audycji z cyklu Eureka poświęconych inteligentnym drogom kilka informacji liczbowych. W krajach Unii Europejskiej, bez Rumunii i Bułgarii, jest obecnie 58 520 km autostrad i 4,7 miliona km zwykłych dróg. Francja posiada największą w Europie sieć autostrad i dróg. Wyprzedza pod tym względem i Niemcy, i Włochy. Jest tu 10 840 kilometrów autostrad, 9200 kilometrów dróg krajowych, 383 tysiące kilometrów dróg departamentalnych i 550 tysięcy kilometrów dróg komunalnych. W 2006 roku pojazdy we Francji przebyły w sumie 555,5 miliarda kilometrów, w tym i 35,5 miliarda kilometrów, jeśli chodzi o ciężarówki. We Francji są 503 samochody na 1000 mieszkańców. Jest to nieco wyżej niż stanowi przeciętna wyliczona dla innych krajów europejskich.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Dziś wydarzenia polityczne ostatnich dni komentować będą Anatol Arciuch i Rafał Ziemkiewicz. Witam panów. Rozpoczynamy od służby zdrowia. Oczywiście to nic nowego, że lekarze i pielęgniarki i inne służby medyczne chcą zarabiać więcej. O przyczynach tego stanu rzeczy mówiliśmy w ostatnich tygodniach wiele. Natomiast jest nowe wydarzenie. Otóż prezydent, który, trzeba przyznać, nie włączał się w tą sprawę w zeszłym roku, tym razem postanowił się włączyć. Rozpoczął szerokie polityczne konsultacje, przyjął nawet przedstawicieli lewicy w swoim pałacu i zaproponował taki ponadpartyjny, okrągły stół dotyczący naprawy służby zdrowia. Czy to jest dobry pomysł? Czy to jest rzeczywiście taka idea? Czy też może to doprowadzić na przykład do polaryzacji stanowisk i do konfliktu? Zależy wszystko, jak to odbierze partia rządząca. Rafał Ziemkiewicz.
Pomysł sam w sobie może być dobry, zależy jak zostanie zrealizowany, bo Prawda jest taką, że zmianą w służbie zdrowia, które są bardzo niezbędne od bardzo dawna i których się wszyscy boją, szkodzą dwie rzeczy. Pierwsza to jest opór rozmaitych lobby, z którym tak naprawdę ta sytuacja odpowiada pewnych grup interesu, a druga to jest populizm polityczny, który sprawia, że w momencie, kiedy jakikolwiek rząd usiłuje te decyzje podjąć, a każda zmiana radykalna to jest coś, co budzi niepokój i protesty, no to wtedy natychmiast opozycja wskakuje z krzykiem i na przykład obecna pani minister jest tego niezłym przykładem. To, co tam związkowiec z OZLL nakrzyczał na nią, może nieładnie, ale wypomniał jej fakt, że kiedy były protesty pod obecną władzą, to pani Kopacz solidaryzowała się całkowicie z protestującymi, podżegała niemalże, żeby jeszcze byli ostrzejsi, a teraz mówi, no ale przecież nie ma pieniędzy, no ale bądźmy poważni, ale bądźmy rozsądni.
No ale prezydent Woli Sprawiedliwości, jak było to Białe Miasteczko, strajkowały pielęgniarki, no też się tam nie pojawił.
To nawet można powiedzieć o mediach, które wyraźnie widać, jak dzisiaj zupełnie inaczej traktują te protesty. Ale dlatego właśnie mówię, że to może być pomysł dobry, ponieważ bardzo by dobrze sprawie zrobiło zawarcie czegoś, przepraszam za tę frazę okropnego żargonu, ponadpartyjnego konsensusu. Gdyby rzeczywiście w momencie, kiedy no już tych partii mamy tak naprawdę liczących się dwie i stałoby się to przedmiotem pewnego dogadania, dobrze, musimy to zrobić, zróbmy takie inne reformy. Rząd je robi, a opozycja zobowiązuje się, że nie będzie tego wykorzystywać na sposób leperowski i judzić, to może by to wreszcie tę sprawę do przodu popchnęło.
Brzmi jak bajka, jest to realne, Anatol Arciuch.
No ja tego słucham jednak jak bajki. Może jestem większym pesymistą. Oczywiście, że dobrze, że w ogóle będą rozmowy. Może się osiągnie pewne porozumienie, ale jestem pesymistą, bo po pierwsze to jest jednak wymarzony temat dla opozycji każdej, a tym bardziej dla opozycji takiej jak PiS, która zapowiadała, że będzie opozycją bardzo mocną i nieprzejednaną, i taką też opozycją jest. No a po drugie, ja nie bardzo wierzę w te rozmowy, nawet przy dobrej woli, dlatego że system polski jest chory u założenia. Nie zapominajmy, że 1/4 Polaków w ogóle nie płaci. Dla nich to jest autentycznie system bezpłatny służby zdrowia. Tak, no rolnicy z rodzinami, tak krótko mówiąc, no i inne grupy też. Około 11 milionów ludzi. I dopóki tego się nie zmieni, to naprawdę byłby ogromny strumień pieniędzy. No to jest po prostu 30 milionów. Nie może utrzymywać 40 milionów przy takich kosztach.
Także ale do tego byłby naprawdę sprawa potrzebny wielki, ponadpartyjny, jak
do,
pan
do tego by
konsensus.
Musiał być w ogóle konsensus narodowy i boję się, że nie jesteśmy na to gotowi.
Rafał Ziemkiewicz, Anatol Arciuch. Kolejny temat na dziś to również temat, o którym mówimy już od wielu tygodni, jeśli nie wielu miesięcy. Myślę tutaj o negocjacjach w sprawie tarczy antyrakietowej prowadzonych w Polsce, w Czechach, w Stanach Zjednoczonych. No ale ostatnio są nowe elementy. Po pierwsze, rozpoczęliśmy my jako strona polska konsultacje ze stroną rosyjską. Był wiceszef MSZ-u z Moskwy z wizytą w Polsce. No a poza tym premier Tusk zapowiedział, że Polacy będą chcieli coś w zamian jednak uzyskać. No i wydaje się, że gdyby chodziło rzeczywiście o wzmocnienie obrony powietrznej Polski, na przykład podpisanie umowy wojskowej, która dałaby nam dostęp do nowoczesnych technologii, no to możemy się tylko z tego cieszyć, ale czy to jest realne, Anatol Arciuch?
No tutaj mamy z jednej strony sytuację znacznie klarowniejszą niż w kwestii służby zdrowia, dlatego że i trzeba powiedzieć, i obecnie rządzący opozycja jednak trzymają się swoich dotychczasowych stanowisk, nie dokonali takiego obrotu o 180 stopni, więc to jest bardzo dobrze, że mają wyklarowane te stanowiska i dążą do realizacji, ale jednocześnie no tu znowu mamy ten problem, że jest wielka niewiadoma. Po prostu w Ameryce mamy wybory prezydenckie. Właściwie obaj najpoważniejsi kandydaci demokratycznie, a prawdopodobnie oni wygrają ktoś z nich wygra te wybory. Czy pani Hillary Clinton, czy Obama. Oboje już mówili, że trzeba będzie przejrzeć całą sprawę tarczy rakietowej.
Zwłaszcza, że ta tarcza nie do końca jest gotowa, nie bardzo działa.
No więc o to chodzi, to już mówi się o tym coraz bardziej. Tutaj ja się nie chcę w to wdawać, nie jestem specjalistą, czytam sporo na ten temat, ale też jest ilu fachowców, tyle opinii. Natomiast jak mówię, no dobrze, że prowadzimy rozmowy z Rosją w tej chwili. One niewiele znaczą, ale znaczą w takiej płaszczyźnie, no po prostu dla Rosjan to jest bardzo ważne, że oni w ten sposób zachowują twarz. I czy to możemy w ten sposób liczyć na pewne zrozumienie Moskwy w innych sprawach.
Czy dobrze, że rozmawiamy z Rosją i czy możliwe jest to, co mówiłem na początku, co chcielibyśmy uzyskać ewentualnie od Stanów Zjednoczonych, Rafał Ziemkiewicz?
Ja się trochę boję komentować takie rzeczy, bo mam nadzieję, że nie wiem, co naprawdę jest na stole, no bo prawdziwa dyplomacja to jest taka dyplomacja, gdzie nie jest to rozgadywane na prawo i lewo, więc mam nadzieję, że
no, ale taka nasza rola.
Tu można po prostu ufać albo nie ufać. Jest na twoje babka wróżyła z tą Rosją, bo oczywiście dobrze z jednej strony, że rozmawiamy, z drugiej strony źle, bo dajemy pretekst, jakby pokazujemy Rosjanom, że mogą wkładać nogę w drzwi w polskich sprawach, wypowiadać się i próbować nam coś narzucić, a znamy sposób uprawiania polityki przez Rosjan, bardzo brutalny, by nie użyć jeszcze gorszego słowa i wiemy, że oni takie wszystkie okazje wykorzystują bezlitośnie. Zgadzam się z ministrem Sikorskim w tej sprawie, że najbardziej fatalny byłby taki rozwój wydarzeń, gdybyśmy my się zgodzili na tarczę, a potem sami Amerykanie by z niej zrezygnowali. Tu byśmy wyszli po prostu fatalnie, w związku z czym tego prosty wniosek. Dopóki nie rozstrzygnie sprawa w Ameryce, to nie rozstrzygnie się i u nas, więc mamy co najmniej trochę, ja przypuszczam, że jednak McCain wygra wybory w Ameryce, ale zobaczymy.
No tak, to będzie kolejny temat, na pewno nie jednego mija tydzień jeszcze w tym roku 2008. Anatol Arciuch, Rafał Ziemkiewicz. Ostatni temat na dziś to wybory w Gruzji. Jak dotąd, mówię jak dotąd, bo wciąż nie ma jeszcze oficjalnych wyników, Michał Saakaszwili zdobył 53% głosów, a lider opozycji 25%. No i wydawać by się mogło, że jest po sprawie, gdyby nie fakt, że opozycja twierdzi, że te wybory zostały sfałszowane. Jak panowie sądzą, trudno jest tutaj oczywiście przewidywać, ale czy to rzeczywiście te wybory załatwią problem politycznego sporu w Gruzji, czy no, będziemy wciąż mieli do czynienia z takim szarpaniem się. Prezydent będzie mówił, że wszystko było okej, opozycja będzie mówiła, że wybory były sfałszowane i tam będzie wciąż w tym tyglu coś bulgotać, Rafał Ziemkiewicz.
Przypomnijmy sobie nasze własne problemy sprzed kilkunastu lat, a przecież Gruzji jest naprawdę dużo trudniej wejść w te procedury demokratyczne, których tam nie było bodaj nigdy, a w każdym razie były bardzo dawno, więc u nas na szczęście nie w tak brutalny sposób skłócone siły polityczne kwestionują w ogóle swoje prawo do istnienia na scenie politycznej, co dopiero mówić o kraju kaukaskim. No tam na pewno jeszcze dużo czasu minie, zanim się unormują te rzeczy. Ja tylko mam nadzieję, że nasza polityka będzie kierowała się interesem Polski, a nie interesem jakiejś ogólnie pojmowanej demokracji. Bo o demokracji wszyscy na świecie mówią, a te kraje demokratyczne tak naprawdę, jakim jest na rękę, to popierają demokrację, jakim nie jest na rękę, to popierają reżimy, bo po prostu kierują się swoim dobrem. Interes Polski jest taki, żeby mówiąc najbardziej oględnie, Rosja była jak najdalej, jak najmniej miała do powiedzenia w Gruzji. Trzeba wspierać tego, kto może to zagwarantować. Niekoniecznie oznacza to wspieranie demokracji, choć demokracja jest rzeczą piękną i wszyscy ją bardzo sobie cenimy, ale są rzeczy na bieżąco ważniejsze.
Smutny, ale chyba prawdziwy obraz świata nam tu zarysował redaktor Ziemkiewicz, Anatol Arciuch.
Chyba tak. Chociaż ja nie bardzo z kolei widzę w ogóle interes Polski w Gruzji. Znaczy w całym tym regionie oczywiście i Gruzja stanowi jeden z elementów, ale specjalnie mi się wydaje, że nie musimy się mieszać te sprawy na szczęście gruzińskie. No oczywiście, no nie ma wątpliwości, to tak jak powiedział przewodniczący przecież zespołu tych obserwatorów, którzy byli obecni na wyborach, że te wybory były demokratyczne, ale nie były wolne i to chyba wszystko daje. To znaczy, zgodnie z normami demokratycznymi nie było jakichś oczywistych cudów nad urną, natomiast opozycja nie była dopuszczona do głosu. Wszystkie środki masowego przekazu są w rękach prezydenta, a te nieposłuszne były zamykane. No, że jest to taka półdyktatura, ale prawdę powiedziawszy, wolę półdyktaturę Saakaszwilego niż jego przeciwników, które by prawdopodobnie nie byli lepsi, a za to by byli na pasku mocy.
A interes mamy, możemy mieć. Ja jednak myślę, że możemy mieć. Pamiętajmy, to jest region świata, który potencjalnie, jeśli by pewna gra międzynarodowa wielka wyszła, w którą są zaangażowani Amerykanie, może być źródłem dostaw gazu, ropy, właśnie Kaukaz dla Europy od południa idącego. Projekt takich rurociągów istnieje. W tej chwili z uwagi na sytuację w Iraku wygląda to i w Iranie wygląda to słabo, ale gdyby to coś z tego było, to dla Polski jest rzecz szalenie ważna.
Nie, to ja się zgadzam. Zresztą mówiłem, że regionalną politykę tam powinniśmy mieć, natomiast dwustronne stosunki z Gruzją to nie mają większego chyba znaczenia.
No, jednak Gruzja dość daleko leży od Polski. Anatol Arciuch, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.